kulture.
Mekore String Quartet, co to jest?
Był to zupełny przypadek, ale tłumacząc własnymi słowami, będzie oznaczało moja struna, moja dusza, a drugim zabiegiem był bardziej marketingowy zabieg w postaci braku nazwy w internecie i jak pani wpisze Mekore String Quartet, to zawsze wyskoczy tylko informacja o naszym zespole.
Rozmawialiśmy jakiś czas temu, wtedy startowaliście z pierwszymi koncertami. Teraz ta wasza działalność nabiera coraz większego rozmachu i coraz bardziej czujecie się pewni na tym rynku kwartetowym?
Nie wiem, czy pewni, bo w Polsce akurat sprawa wygląda w ten sposób, że jest dosyć mało zespołów, które prężnie na własną rękę działają. Oczywiście wszystko dzięki naszym profesorom, pedagogom, panu profesorowi Reichertowi z kwartetu Kamerata, panu Promińskiemu z kwartetu Kamerata, kwartetowi Artemis Quartet. Bardzo dziękujemy za to, że zgodzili się nas przyjąć do swojej klasy w Berlinie. Wszystko idzie swoim torem, ponieważ wraz z rozsyłaniem jakichś propozycji ktoś się zawsze odezwie, później pojawiają się następne propozycje, żeby zagrać w tym samym miejscu za rok, za dwa lata, ale kosztuje nas to dużo pracy i wysiłku, ta druga strona pracy kwartetowej.
Ale też spróbowaliście drogi konkursowej.
Spróbowaliśmy i mamy na celowniku trzy jeszcze konkursy przez następne cztery lata, na które planujemy się wybrać. W zależności od tego, jak nam pójdzie na kolejnym z nich, to będziemy planować, co się będzie działo dalej, albo zaprzestaniemy już jazdy na konkursy. Pierwszy to będzie Borgiani we Włoszech, Paolo Borgiani konkurs. Następny to jest rok po nim ARD w Monachium i rok po ARD jest Banff w Kanadzie.
Te pierwsze konkursy i te pierwsze dobre sygnały o zespole także spowodowały, że zaczęliście się pojawiać na bardzo poważnych festiwalach.
Tak, otrzymujemy dużo zaproszeń. Najważniejszym dotychczas występem był koncert w Filharmonii Narodowej, gdzie zresztą został zarejestrowany i będziemy próbować wydać płytę z tego koncertu. I oczywiście zaproszenie z Filharmonii Narodowej pojawiło się też na za dwa lata, także musimy przyszykować jakiś kolejny wspaniały projekt z innym zespołem. Planujemy właśnie z Artemis Quartet wspólną współpracę.
Tak jak w orkiestrach symfonicznych orkiestry legitymują się różnym brzmieniem, tak i każdy z kwartetów ma jakieś swoje coś charakterystycznego. Czy już można nazwać, czym to coś jest u was?
Myślę, że nie. Myślę, że tego czegoś w postaci jakiejś słowiańskiej werwy to jeszcze w naszym graniu nie ma, ponieważ jest to moim zdaniem kwestia czasu i skupienia się na konkretnym punkcie, tak jak wspólne brzmienie i spójność w brzmieniu, które nawet najlepsze kwartety osiągają dopiero po stażu parunastu lat. Albo w ogóle nie osiągają, też tak się zdarza.
W sumie Polska jest krajem, w którym trochę tych kwartetów dobrych działa.
Oczywiście tak jest, tylko że moim zdaniem jest ich za mało. Zresztą pani powiedziała, że trochę. To się zgadza.
Rynek też jest trudny. Bardzo trudno zaintrygować i zafascynować słuchacza muzyką kwartetową. Na tym waszym pierwszym festiwalu muzyki kameralnej próbujecie. No myślę, że na razie jest to taka próba, że wy dajecie z siebie wszystko, a publiczność przychodzi z takim zaciekawieniem, a co to z tego będzie?
Tak, cały projekt był bardzo trudny i skomplikowany do złożenia, ponieważ nie wiedzieliśmy do końca, jak ugryźć, jak podejść do tematu, żeby nie zanudzić publiczności występami takimi, jak oni sobie mogą skojarzyć, że kwartet w ten sposób wygląda, że zagramy Mozarta, Haydna i tak będzie wyglądało 7 koncertów. Stąd to zróżnicowanie 7 odsłon na festiwalu.
Bardzo duży nacisk kładziesz na koncert jutrzejszy. Właściwie tajemnicze, wielkie, nieodgadnione dzieło Jana Sebastiana Bacha.
Tak, duży nacisk kładę, ponieważ jest to mój projekt i jestem najbardziej przejęty. Przygotowania sięgną roku. Pan Bogdan Pociej zgodził się dla nas napisać na moją prośbę teksty. Sztab ludzi. Dużo było wieczorów, podczas których się spotykaliśmy i rozmawialiśmy o dziele Kunstdrefuge Bacha. Wizualizacja została specjalnie stworzona na potrzeby tego projektu. To będzie 5 odsłon. Każda będzie inna i tak naprawdę ten Bach będzie coraz bliżej śmierci. Gdzie w 5 odsłonie Bacecha niedokończone dzieło zostanie przedstawione w ten sposób, że on celowo go nie dokończył, a nie dokończył z powodu swojej śmierci. Bo to nie było tak, że on dopisał kontrapunkt do połowy i umarł, tylko on nie skończył tego kontrapunktu i umarł jakiś czas później. To, czy przewidział swoją śmierć, że można było przewidzieć, ile po chorobie, po operacji można umrzeć, że mógł sobie wyliczyć ten czas, że od momentu operacji za dwa miesiące może umrzeć i specjalnie nie dokończył, żeby tym numerologicznym zagadkom się jakoś poddać.
No tam była jeszcze przecież sprawa wylewu, prawda?
Koneksje, różne powiązania z towarzystwem mitzlerowskim, z towarzystwem, które zajmowało się numerologią w tamtych czasach bardzo poważnie, powiązania z różokrzyżowcami, czyli z tak naprawdę z sektą, dużo jest tych zagadek, które ja bym chciał podciągnąć pod tą definicję, że on to robił świadomie. W jakiejś wizualizacji, tekstach, narrator będzie tłumaczył, będzie ciekawie.
Do tego wszystkiego, o tym, o czym mówisz, jest to po prostu szalenie trudna muzyka do pokazania, bo to są kontrapunkty, gdzie znawcy twierdzą, że czasem nie można było tej linii melodycznej inaczej poprowadzić, że to jest tak ściśle napisane, że właściwie matematycznie wyliczone.
Tak, to się zgadza, że jest matematycznie wszystko wyliczone i stąd właśnie trudność całego dzieła, uściślenie wspólnego myślenia w kwartecie pod kątem spójności brzmienia i tendencji, w jakiej my chcemy wykonać to dzieło, jest bardzo trudne dla mnie, ponieważ jako mój projekt ja narzucałem moją wizję wszystkim wykonawcom i godziny spędzone pisywanie smyczków, wszystkich oznaczeń każdemu do głosu, już naprawdę mam pomału dosyć i chciałbym jutrzejszy koncert mieć za sobą już.
Ja pamiętam, nagrywałam z wami, jak startowaliście. Teraz już jesteście pewnie każdy z was przekonani, że chcecie to robić.
No na pewno. To jest taka determinacja i siła wewnętrzna, która nas motywuje do pracy, żeby stworzyć kwartet, który mocno zakorzeni się na rynku muzycznym w Polsce i żeby rozwijać go z każdym dniem, ile to tylko możliwe. Dlatego poświęcamy się tak bardzo wybieraniu nauk w Polsce i za granicą. To znaczy studiujemy na stałe w dwóch miejscach. W Akademii Muzycznej imienia Fryderyka Chopina w Białymstoku u profesorów Reicherta i profesora Promińskiego, członków kwartetu Camerata, a poza tym jeździmy na studia również do Berlina, gdzie pracujemy z członkami kwartetu Artemis. Poza tym dokształcamy się cały czas na kursach muzycznych, gdzie tylko jest okazja. W tym roku wybieramy się na kurs w czerwcu, gdzie będziemy pracować pod okiem KUS Quartet. W sierpniu mamy zaplanowaną pracę z profesorem Brendlem, który jest światowej sławy specjalistą od muzyki Beethovena. Także gdzie tylko się pojawia możliwość, żeby zaczerpnąć tej wiedzy i żeby poszerzyć nasze horyzonty, to korzystamy.
Czy to się tak dzieje, że skoro pracujecie z polskimi i niemieckimi profesorami, to Polacy dają wam nieco inną wiedzę, a Niemcy tę wiedzę, na przykład dotyczącą muzyki klasycznej, która mniejsza jest w Polsce?
Rzeczywiście ta nauka i wnioski, które wyciągamy z kontaktów z tymi artystami, są bardzo różne, ponieważ tak jak każdy kwartet, członkowie kwartetu Artemis i członkowie kwartetu Camerata, też stykali się z innymi ludźmi, z innymi autorytetami, którzy wpłynęli na ich osobowość i na ich specyfikę gry. I od każdego możemy się czegoś innego nauczyć. Nie chciałbym, broń Boże, sugerować, że coś jest lepsze bądź coś gorsze, bo w muzyce tego po prostu nie wypada robić. Staramy się wyciągać z tych dwóch właśnie zupełnie skrajnych biegunów rzeczy, które pomogą nam w kreowaniu naszego własnego wizerunku i naszej osobowości kwartetowej.
Ja zauważyłam od momentu, kiedy was po raz pierwszy słyszałam, że szalenie ociepliliście brzmienie. Czy to wynika z waszej takiej logiki myślenia, czy zmiany instrumentu?
Instrumenty są nadal te same, natomiast na pewno dużo uwagi przykładamy podczas pracy na właśnie kwestię brzmienia. Cieszę się, że ona jest odbierana jako coraz cieplejsza. No to są już detale techniczne właściwie, na które na początku współpracy nie zwracaliśmy aż tak bardzo uwagi. Znaczy, cieszyliśmy się tym, że możemy sobie wspólnie muzykować, ale nie do końca mieliśmy świadomość, jak zrobić pod kątem warsztatowym, jak dopracować, żeby ta barwa rzeczywiście była wspólna. No i dzięki tym pedagogom i autorytetom, z którymi pracuję, pracujemy, zwracamy teraz na to szczególną uwagę i staramy się, żeby rzeczywiście ta barwa była bardzo spójna i w pewien sposób charakterystyczna dla naszego zespołu.
Mówi się o muzyce kwartetowej, muzyka kameralna, traktuje się ją właściwie tak dosyć jednorodnie, ale przecież musimy sobie uświadomić, że takie dzieła, które zaprezentowaliście w sobotę, to można powiedzieć, że są takie małe symfonie kameralne, że to są utwory o bardzo skomplikowanej zawartości, jeśli chodzi i o formę, i o stronę emocjonalną.
Tak, no to są utwory wymagające wyjątkowej, po pierwsze, kondycji nawet fizycznej, ale po drugie szerokiego spektrum pojmowania tej muzyki. Bo tak jak sama pani powiedziała, to są utwory właściwie zbliżone już prawie do dzieł symfonicznych, tylko z ograniczeniem składu. No mam nadzieję, że będziemy mogli pokazać to szerokie spektrum na jeszcze kolejnych koncertach, bo zaplanowaliśmy podczas festiwalu różne odsłony kwartetowe. Przed nami jeszcze koncert prawie rozrywkowy z Mieczysławem Szcześniakiem, koncert z kwartetem Camerata, gdzie będziemy mieli okazję wykonać, no już duże dzieło, bo oktet Mendelssohna, także skład będzie podwójny na estradzie.
Jak towarzysko, bo to też ważny element działalności kwartetu. Czasem, jak to mówili członkowie kwartetu, Wilanów, nie zawsze można czasem ze sobą wytrzymać. Wy jeszcze nie jesteście na tym etapie.
Jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, dogadujemy się bardzo dobrze, łączą nas mocne więzi towarzyskie i oczywiście staramy się zachować też higienę w pracy, to znaczy jeżeli mamy czas intensywnej pracy, wytężonej tej pracy, to dajemy sobie też troszeczkę prywatności, każdy pójdzie w swoją stronę, żeby mieć czas na to, żeby sobie przemyśleć niektóre rzeczy, żeby zastanowić się nad tym, co gramy, jak pracujemy. Ale muszę przyznać, że atmosfera jest bardzo przyjemna i tym bardziej motywuje do pracy.
Nawet pewnie odskoczyć muzycznie trochę od kwartetu, co także daje taką perspektywę potem przy powrocie do tej pracy.
Ale tak, oczywiście każdy z nas oprócz kwartetu zajmuje się też różnymi innymi projektami. Mamy co jakiś czas koncerty solowe w różnych innych konfiguracjach. Oczywiście kwartet jest naszą bazą, jest naszym priorytetem, któremu się poświęcamy. Natomiast każdy też zajmuje się działalnością artystyczną na troszeczkę szerszą skalę, co wydaje mi się dużo wnosi do pracy w kwartecie, bo każdy przynosi kolejne doświadczenia, które nabył chociażby przy współpracy z wspaniałymi dyrygentami, pianistami czy innymi kameralistami, których poznajemy w czasie tej współpracy.
Bycie jedyną kobietą w tym kwartecie pomaga czy przeszkadza?
Właściwie nie wiem, czy jest to duże znaczenie tego, że jestem jedyną kobietą. Miałam okazję grać z Anną Marią Staśkiewicz, to było ciekawe przeżycie. Jest pozytywnie, nie widzę żadnych negatywnych wpływów tego, że jestem jedyną kobietą.
Czy to, że zmieniliście się w sobotę na koncercie rolą primariusza, to był zabieg jednorazowy, czy tak się będzie czasami zdarzało?
Myślę, że się będzie zdarzało z tego względu, że jednak ta partia pierwszych skrzypiec jest zawsze bardziej wymagająca i w tym nakładzie pracy, jaki mamy, jednak trzeba tego czasu więcej poświęcić i to jest wygodniejsze o tyle właśnie, że jedna osoba jest tą presją obciążona. I myślę, że tak się będzie zdarzało. Trzeba się przyzwyczaić, to jest zupełnie coś innego.
Pozornie wydawałoby się, że stworzenie kwartu to jest tylko kwestia iluś tam godzin przećwiczonych, ale wy tutaj zapowiedzieliście, że dzisiaj będziecie cały dzień pracować. Takich dni się dużo zdarza.
Trzeba powiedzieć tak, że to jest naprawdę ogromny czas pracy, ciężkiej pracy, żeby zespoić ze sobą cztery różne osoby, osobowości. Każdy ma inne przyzwyczajenia i żeby wspólnie stworzyć jeden rodzaj brzmienia i ich charakterów, to jest naprawdę bardzo dużo ciężkich godzin. Szczególnie w takim okresie jak taki festiwal. No tutaj mamy rzeczywiście ten repertuar ogromny do zrobienia i często się zdarza, że tych godzin jest sporo w ciągu dnia. I tygodni jest dużo.
No tutaj sobie postawiliście ogromną poprzeczkę, bo i Kunst der Fuge, i Oktet Mendelssohna, i te Schubert w sobotę, no i dzieła współczesne wcześniej. To są właściwie takie kanony muzyki kwartetowej.
Chcieliśmy pokazać sobie publiczności jak największy wachlarz muzyczny różnych stylów, tak żeby każdy słuchacz mógł poznać chociaż część tego repertuaru. Wiadomo, że ten repertuar jest ogromny i można by znaleźć jeszcze więcej, ale chcieliśmy właśnie, żeby było ciekawie. Dlatego sobie wzięliśmy na bark tak ogromny program.
Czy boicie się konfrontacji? No bo tutaj też wyzwanie sobie postawiliście, prosząc do współpracy, a właściwie do udziału w festiwalu. Najlepsze polskie kwartety, tak można krótko określić.
Taki był też cel. Oczywiście mamy świadomość tego, że gramy bardzo krótko i właściwie to też chcieliśmy poznać osobiście te wspaniałe kwartety i dla nas to jest ogromne doświadczenie i dużo nam to daje, kontakt z takimi ludźmi. I mamy cel po prostu, mamy inspirację też. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobre.
A jakie wrażenia po wczorajszym koncercie Kwartetu Śląskiego?
Naprawdę wspaniały koncert i ja już miałam okazję słuchać tego kwartetu. To jest naprawdę mój ulubiony kwartet w Polsce i myślę, że mamy właśnie autorytet tutaj też w postaci tego kwartetu. To nie tylko tego.
Tak, właściwie wszystkie kwartety próbują trochę połamać ten repertuar. Royal String Quartet flirtuje z Kają, z Republiką Kwartet Śląski, wy ze Szcześniakiem. Czyli jest to jakaś forma dotarcia do współczesnego słuchacza?
Trochę tak, jednak słuchacze lubią mieszanki i trzeba szukać czegoś nowego, żeby przyzwyczaić słuchacza do właśnie tej formy muzyki kameralnej, kwartetu, który jest naprawdę niezwykły i idealny. I wydaje mi się, że to przyciąga. Zresztą to jest też kolejne oblicze muzyki, prawda? Jakieś tam połączenie muzyki rozrywkowej z muzyką poważną, tak zwaną.
Czy w momentach takich spięć, bo przecież i takowe się zdarzają, kobieta łagodzi obyczaje?
Różnie to bywa. To zależy od sytuacji i w zależności od konfliktu, bo takie się oczywiście zdarzają, jak cztery osoby przebywają właściwie prawie non-stop przez jakiś tam okres czasu, to się poznajemy naprawdę bardzo dobrze. No i staramy się prowadzić takie relacje, żeby było ich jak najmniej, bo to nie pomaga na pewno.
No teraz wejście na tą ścieżkę, to już tak jak szlachectwo zobowiązuje, tak taki festiwal zobowiązuje. Teraz już trzeba tą drogą do przodu podążać.
Tak, my bardzo chętnie mamy takie zamierzenie, o ile pozwoli nam właśnie strona finansowa, jeśli się znajdzie właśnie chęć na przyszłe edycje, to bardzo chętnie dla nas, to jest ogromna radość naprawdę.
Co ile lat chcecie ten festiwal organizować?
Chcielibyśmy co roku, tak żeby tą tradycję jakoś zbudować pomalutku w Poznaniu, bo jednak takich koncertów jest dosyć mało.
I ludzie też muszą poznać smak dobrej kameralistyki, bo do tej pory różnie się ta kameralistyka kojarzyła. Tylko podana z największą maestrią może trafić do odbiorcy i może tego odbiorcę zafascynować, prawda?
Oczywiście, że tak. To jest podstawa, żeby był muzyk bardzo dobry, oczywiście, z wybitną osobowością. I wtedy trafia do słuchaczy. Tylko trzeba ich właśnie do tego trochę przyzwyczaić.
Thank you.
zmieniliście brzmienie swojego kwartetu, ociepliliście to brzmienie. Tego nie można wyćwiczyć od razu. Technicznie można paluszki wprawić w ruch, natomiast to są rzeczy, które są jakimś procesem. Na jakim etapie tego procesu jesteście?
Znaczy, mam nadzieję, że tak naprawdę na początkowym. To jest dopiero, tak jak mówię, początek długiej drogi i tu chodzi w ogóle o szukanie charakterów w dźwięku, w muzyce i właśnie w brzmieniu, tak jak pani mówi. Natomiast samo ocieplenie nie jest jakby targetem, że tak się wyrażę, nie jest celem samym w sobie. Raczej szukanie właśnie kontrastów i bardzo odmiennych stanów, które poprzez dźwięk chcemy wprowadzić publiczność.
Tu pokazaliście tylko samego Schuberta, w każdym razie w tym jednym koncercie ja was słyszałam, ale przecież chociażby na tym festiwalu romantyzm, muzyka współczesna, Bach, czy do każdego z tych stylów, z tych epok to brzmienie musi być dostosowane?
Oczywiście do każdego utworu, do każdego kwartetu i kompozytora szukamy odmiennego brzmienia i odmiennych środków wyrazu. To jest zupełnie ekstremum też to zestawienie właśnie Blutosławskiego z Schubertem i wymaga absolutnie odmiennego brzmienia i środków wyrazu. Oczywiście praca jest głównym czynnikiem w kształtowaniu tej spójności brzmienia i wizerunku kwartetu. Natomiast też wiele zależy od po prostu członków, od tego, co każdy z nas wnosi swoją osobowością, swoim charakterem, swoimi umiejętnościami i tym, jakimi jesteśmy po prostu ludźmi nawet. I to wszystko, myślę, przekłada się na to, co później wykonujemy razem, bo w sztuce nie ma miejsca na kłamstwo. Nie da się tego zrobić. Więc oprócz pracy oczywiście jest jakiś taki fundament, który de facto też nie jest stabilny. Znaczy nie jest to fundament, który jest i jest nienaruszalny, tylko wciąż się, mam nadzieję, wzbogaca i zmienia swoje oblicze też poniekąd. A do tego właśnie dochodzi potężna ilość pracy, przemyśleń i nakładów, przygotowywanie kolejnego repertuaru i jednocześnie ze świadomością budowania zespołu ponad tymi podziałami na poszczególnych kompozytorów i dzieła.
Bycie prymariuszem to też odpowiedzialność. Odpowiedzialność za wszystkich, za siebie?
Za wszystkich i za siebie, oczywiście. To jest niebywale odpowiedzialna rola. Jest trochę tak jak w przypadku symfoniki, że cała odpowiedzialność spoczywa de facto na dyrygencie, który właściwie nie gra. Oczywiście ja mam swój wkład także bezpośredni w brzmienie i w to, co się dzieje w muzyce, natomiast to wszystko jest tutaj bardziej złożone. Wiele utworów jest tak napisanych, że nie ma tak bardzo centralnego punktu umieszczonego w pierwszej partii, pierwszy skrzypiec. Także to jest też bardziej złożony proces.
Współpraca z indywidualnościami. Tutaj w sobotę mieliśmy dowód na to, że mógł pan Andrzej Bauer zasiąść z wami i zagrać.
W ogóle festiwal był pierwszym momentem, kiedy w nasze szeregi wszedł ktoś, że tak powiem, obcy. Najpierw był to Maciej Grzybowski i zaraz na kolejnym koncercie pan Andrzej Bauer. To jest niesamowicie ciekawe doświadczenie i ze względu na obcowanie w ogóle właśnie z takimi indywidualnościami, ale również właśnie ich wkład w brzmienie, to co kreujemy. Jest to poniekąd dosyć taka nietypowa sytuacja, kiedy wewnątrz tego, co my dobrze znamy, co jest nasze, pojawia się ktoś inny, świeży zupełnie. I no to jest niebywale interesująca i inspirująca sytuacja.
A jak ty po koncercie siadasz, zastanawiasz się, to można było lepiej, to można było gorzej. Na ile ta transmisja koncertu się przewija potem przez głowę?
Tuż po koncercie jest niebywała gonitwa myśli i jakieś takie wewnętrzne rozdarcie, w ogóle jak się teraz zachować, o czym myśleć, na czym się skupić, właściwie czemu poświęcić teraz czas i uwagę swoją, jeszcze też po niebywałym wysiłku, jakim jest koncert. Natomiast nieustanna refleksja, de facto nie jest to proces, który się zamyka podczas wieczoru po koncercie czy następnego dnia rano, tylko to wszystko gdzieś zostaje w nas.
A jakie będzie to skupienie myśli zaraz po zakończonym festiwalu? Zamknie się pewien etap Mekore String Quartetu i co dalej?
Tak naprawdę myślę, że dopiero się zacznie pewien etap Mekore. Mamy nadzieję, że to jest dopiero inauguracja. Sam festiwal ma być inauguracją czegoś zupełnie nowego tutaj w Poznaniu i nie tylko, mam nadzieję. Na pewno potrzebna będzie chwila oddechu, chwila spokoju i stworzenia sobie w umysłach takiej przestrzeni na kolejne właśnie refleksje i znów kolejne plany i spełnianie kolejnych takich małych marzeń. Tak można je, myślę, nazwać, takie wydarzenia jak to.
Moje największe pragnienie, ażebyście tym festiwalem przekonali publiczność do tego, że muzyka kameralna może być fascynująca, może być pełna przeżyć i że przede wszystkim nie jest nudna, bo myślę, że tego się najbardziej słuchacz obawia.
Niestety poniekąd Tak, i nie ukrywam, że jest to jeden z naszych głównych celów, aby nauczyć obcowania. I to, co jest uznawane za bardzo elitarne, szczególnie właśnie forma kwartetu smyczkowego. Natomiast to wszystko jest, krótko mówiąc, kolokwialnie dla ludzi. I dlatego też również wczorajszy koncert Kwartetu Śląskiego był z takim, a nie innym repertuarem. A na bis wykonanie Pendereckiego pokazało, no jak odmienne światy się ścierają ze sobą nieustannie i jak to wszystko jest sobie de facto bliskie i absolutnie dostępne.
I wspaniałe.
Krótko mówiąc, tak.
Słuchaliśmy fragmentu kwartetu Krzysztofa Pendereckiego, grał Kwartet Śląski. Jeszcze może nawiązanie do tego, co działo się w minioną sobotę. Otóż Mercury String Quartet zaprezentował dwa wspaniałe dzieła Franza Schuberta. Kwartet smyczkowy D-moll Śmierci Dziewczyny oraz kwintet smyczkowy C-dur kompozytora. Również całość w Kościele Wszystkich Świętych brzmiała, muszę przyznać, naprawdę bardzo interesująco i odkryłam na nowo ten kwartet, którego dawno nie słyszałam. Utwór rozpoczął zespół z beethovenowskim rozmachem, potrafiąc bardzo pięknie wyeksponować z jednej strony dramatyzm, z drugiej łagodne brzmienie. Druga kompozycja, kwintet C-dur, to dzieło napisane przez Schuberta tuż przed śmiercią, a więc w utworze jest sporo złowrogiego dramatyzmu, ale także zamykające allegretto stanowi jasny punkt utworu wykonanego wraz z Andrzejem Bauerem, gościnnie grającym z młodymi poznańskimi muzykami. To, co mnie urzekło w wykonaniu Mercury String Quartetu, to bardzo dobre wyważenie proporcji, uwypuklenie tego, co w partyturze kameralne, a co prawie już tu w kompozycji symfoniczne. I jeszcze jedna uwaga, o której już rozmawiałam z Aleksandrą Tomasińską. W wypadku kwartetu smyczkowego D-moll Śmierci Dziewczyna zespół prowadził Wojciech Koprowski, zaś w drugim utworze to właśnie Aleksandra Tomasińska poprowadziła całą kompozycję. Proszę Państwa, proszę zaglądać na te koncerty festiwalu zorganizowanego przez Mercury String Quartet, bo naprawdę warto, a o tym także opowie teraz Państwu gościnnie występujący z zespołem Andrzej Bauer.
Współpraca wyszła z inicjatywy zespołu, ale znam przynajmniej niektórych członków zespołu już od wielu lat. Karol Marianowski, wiolonczelista, jest moim absolwentem byłym. Michała Bryłę poznałem również wcześniej przy okazji kursów w żaganiu. Mieliśmy okazję nawet wspólnie muzykować sekstet Brahmsa. Także wiedziałem, jaki tu kryje się potencjał w tym zespole i z przyjemnością przyjąłem zaproszenie, bo zawsze granie tego wyjątkowego dzieła, jakim jest kwintet Schuberta, to jest kolosalne przeżycie. Tam jest wszystko. Tam jest i kontemplacja, i energia, i radość. I to jest tak dzieło z gatunku pełnych dzieł.
Nie mogę nie skorzystać z okazji, żeby zapytać, co pan w tej chwili porabia, bo jest pan takim człowiekiem, którego trudno zaszufladkować, ponieważ pan ma tyle pasji, tyle różnych dokonań. Co jest najważniejsze u pana w tej chwili?
Dzielę czas między granie, generalnie ogólnie mówiąc, między granie i uczenie, bo uczę w dwóch uczelniach w tej chwili, ale biorę udział w wielu projektach i kameralnych, i takich właśnie dosyć awangardowych, z udziałem elektroniki, dużo gram nowej muzyki. Projekty czasem związane z improwizacją, z użyciem komputerów, z rozszerzeniem możliwości instrumentu. To mnie bardzo interesuje. W wolnym czasie staram się też komponować troszkę. Teraz piszę utwór na fortepianie i wiolonczele. Niedługo, mam nadzieję, będzie wykonany. No sporo jest tego. Są różne koncerty i solowe, i kameralne, i właśnie takie z muzyką współczesną. No i sporo uczenia.
Działa pan jeszcze w Lutosławskim?
Pyta pani o Towarzystwo Lutosławskiego? Nie, w tej chwili już nie miałem czasu na to. Po kadencji w zarządzie już musiałem odłożyć te obowiązki. Natomiast założyłem zespół wiolonczelowy, złożony z moich byłych absolwentów i obecnych wyróżniających się studentów, i to jest oktet, i coraz więcej teraz mamy propozycji i gramy. To jest bardzo ciekawa formacja. Brzmi jak orkiestra kameralna.
Tak jak zespół filharmoników berlińskich?
Coś takiego, z tym, że my gramy, chcemy grać troszkę inny repertuar. Filharmonicy berlińscy w tej chwili grają repertuar taki lżejszy, bym powiedział. To jest jakby dla nich przyjemność, hobby, a my chcielibyśmy grać jednak repertuar poważny, który będzie specjalnie dla nas pisany, repertuar współczesny także przede wszystkim.
A niech pan powie jeszcze, proszę, jak przebijać się w Polsce z kameralistyką. Ten festiwal chyba daje dowód na to, że trzeba próbować.
No, potrzebna jest bardzo duża aktywność i inicjatywa, żeby powstawały nowe festiwale i nowe miejsca uprawiania muzyki kameralnej. To jest bardzo złożony problem, bo potrzebny jest na to czas. W Polsce nie ma tradycji muzyki kameralnej takiej, jak jest w krajach niemieckojęzycznych na przykład. Ta tradycja była zawsze w Polsce mniejsza, a jeszcze po wojnie została skutecznie zniszczona. Znaczy to, co było, to muzykowanie domowe, które jest taką, stanowi podstawę dla ludzi, którzy i uprawiają, i też potem słuchają muzyki kameralnej na koncertach. To zanikło zupełnie niestety. No i na to potrzebny jest czas, żeby to odbudować. To się nie da zrobić tak od razu. No i oczywiście są też zależności finansowe, bo kameralistyka jest jednak formą muzykowania elitarną, ale też dosyć kosztowną, zwłaszcza jeżeli są większe zespoły, takie jak kwart, czy kwintet fortepianowy, czy sekstet. To są rzeczy dosyć kosztowne i bardzo wysmakowane. I no, ten rynek w Polsce po prostu, mówiąc brzydko, na te rzeczy jest bardzo mały.
I stąd myślę, że pomysł taki jak tutaj pomaga.
No na pewno. Ja jestem bardzo szczęśliwy. Trzymam kciuki, żeby inicjatywa się rozwijała. Życzę młodym kolegom powodzenia i mam nadzieję, że festiwal się pięknie rozwinie w przyszłości.